Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już schodzi zorza. Jakub powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Kolejnym starotestamentalnym bohaterem, w którym chcemy zobaczyć Jezusa Chrystusa i w którym sami chcemy się odnaleźć, jest postać Jakuba. I chyba w nim najtrudniej zobaczyć Jezusa, bo jak go widzieć w człowieku, którego imię z języka hebrajskiego znaczy krętacz, oszust? Jak zobaczyć Jezusa w kimś, kto oszukał swojego brata Ezawa? W kimś, kto ukradł mu błogosławieństwo i pierworództwo? Jak w kimś takim szukać Jezusa? Ale ojcowie Kościoła nie mieli wątpliwości. Widzieli w nim przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, jego odrzucenie. To, że Jakub musiał uciekać i większość swojego życia musiał żyć nie na swojej ziemi, jakby nie u siebie. I widzieli w tym zapowiedź życia Jezusa, który ciągle będzie musiał szukać swojego miejsca, a jak samo sobie powie, nigdzie dla niego miejsca nie było. Nikt go nie chciał przyjąć, wszędzie był odrzucany. Nie miał miejsca, gdzie by mógł Syn Człowieczy głowę położyć. Ale widzą również ojcowie Kościoła w Jakubie jeszcze jedną zapowiedź. Jakub jest ojcem 12 synów, z których powstanie 12 pokoleń Izraela. Tak jak Jezus zebrał 12 apostołów, z których powstanie nowy Izrael, nowy naród wybrany, Kościół. Ale jest jeszcze jeden wymiar, w którym wydaje mi się, że to podobieństwo między Jakubem a Jezusem jest olbrzymie. W szczerości modlitwy. Bo popatrzmy na Jezusa i na Jego modlitwę. Jezus nieustannie się modli, nieustannie idzie szukać Ojca, nieustannie odchodzi na nocną modlitwę, żeby być z Ojcem. Ale zobaczcie, jaka ta Jego modlitwa jest. Ta modlitwa jest pełna prawdy, szczerości. Jezus mówi Ojcu to wszystko, co czuje, co przeżywa. Ta modlitwa jest czasami strasznie trudna dla Niego. Jak chociażby ta modlitwa w Ogrodzie. To jest modlitwa tak intensywna, tak trudna, że poci się krwią. Modlitwa aż po wylanie krwi. I na tej modlitwie Chrystus jest całkowicie szczery i mówi Ojcu: zabierz ode mnie ten kielich. Zabierz to ode mnie. Zabierz ode mnie to cierpienie. My się zawsze koncentrujemy na tej drugiej części zdania, ale niech Twoja wola się stanie. Tak jakby to ta pierwsza część nie wybrzmiała. Tak jakby ona nie była autentyczna. Ale Jezus naprawdę się zmagał. Potem na krzyżu mówi mu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I też nie chcemy w tym zobaczyć zmagania Chrystusa, który czuje się sam, który czuje się opuszczony przez Ojca, który pyta: gdzie jesteś, Ojcze? Czemu mnie zostawiłeś? To jest zbyt trudne. To naprawdę jest modlitwa z głębi serca, w szczerości, w prawdzie. Modlitwa bardzo trudna. Ale to cały czas jest modlitwa. W najtrudniejszych sytuacjach życia, w najtrudniejszych momentach, nawet wtedy, kiedy czuję się sam, opuszczony, zostawiony, i tak kieruje się Chrystus ku swojemu Ojcu. i tak rozmawia tylko z Ojcem. I nawet wtedy, kiedy czuje się sam, nawet wtedy, kiedy pyta, gdzie jesteś, to pyta swojego Ojca. I jest takie wydarzenie w życiu Jakuba, które jest bardzo podobne do tej modlitwy, do tej modlitwy Chrystusa. Wydarzenie, które usłyszeliśmy na początku z Księgi Rodzaju, które zazwyczaj nazywamy walką Jakuba z Bogiem. Wszystko zaczyna się od momentu, w którym Jakub ma wracać po 20 latach wygnania do swojego domu. Musiał uciekać, dlatego że dwa razy oszukał swojego brata Ezawa. Ukradł mu pierworództwo, ukradł mu błogosławieństwo ojca. I Ezaw postanowił się zemścić. I dlatego Jakub ucieka. 20 lat spędza na obczyźnie, poza domem. I kiedy ma wrócić, to ciągle się zastanawia, co zrobi Ezaw. Czy Ezaw dalej mnie chce zabić? Czy Ezaw dalej chce mnie pomścić? I śmiertelnie się boi tego powrotu. Śmiertelnie się boi stanięcia twarzą w twarz ze swoim bratem. Bo nie ma pojęcia, jak się to skończy. I najpierw sobie myśli, wyślę mu jakiś olbrzymi prezent i wysyła całą karawanę różnych darów dla swojego brata. Ale potem dowiaduje się, że Ezaw z całym oddziałem wyszedł naprzeciw niego i znów rodzi się w sercu lęk i przerażenie, że skoro Ezaw z całym wojskiem wychodzi naprzeciwko mnie, to na pewno chce mnie zabić. I trzeba uciekać. I żaden prezent tu nic nie da rady. Żaden prezent nie pomoże. Sprawa jest zbyt poważna, żeby małym prezentem, czy nawet potężnym prezentem, rzecz załatwić. I postanawia przeprawić się na drugi brzeg rzeki. I bierze tam całą swoją rodzinę, cały swój dobytek, majątek, sługi niewolników. I zapada noc. Najważniejsza noc w życiu Jakuba. Ta noc, w której walczy. My wiemy, że walczył z Bogiem, ale autor na początku zaznacza, że ktoś z nim walczył. Autor natchniony nie podaje tej informacji na samym początku historii, że to jest Bóg. Ktoś walczy z Jakubem. Albo Jakub walczy z kimś. Dla Jakuba to jest naprawdę walka. A z kim się walczy? Walczy się z wrogiem. Z kimś, kogo się uważa za swojego wroga. Jakub rozpoczyna tą walkę, bo widzi w Bogu swojego wroga, swojego nieprzyjaciela. A przynajmniej kogoś, kto nie spełnia swoich obietnic. I staje w całej szczerości swojego serca przed Bogiem i wszystko mu wyrzuca. Kawa na ławę. To, co czuje, to, co myśli, to, jak widzi tę sprawę. I to jest pierwsza lekcja dla nas. Przychodzi taka modlitwa, w której trzeba walczyć z Bogiem. Przychodzi taka modlitwa, w której trzeba w końcu stanąć w prawdzie przed Bogiem i powiedzieć Mu to, że czuję, że jest moim wrogiem, że tak to widzę. Oczywiście powiecie, no jak ksiądz może tak mówić? Przecież ja nigdy nie widzę w Panu Bogu wroga. To jest mój przyjaciel, ja go kocham, życie mu oddaję, chcę mu służyć. Ale prawdopodobnie w 90% przypadków to jest nieprawda. To jest zamydlanie oczu. Bo naprawdę nie widzisz w Bogu wroga? To znaczy nie masz do Niego o nic pretensji? Nie czujesz, że Bóg ci coś zabrał? Że Bóg nie spełnia swoich obietnic? Nie czujesz tego? Nie masz do Niego pretensji, że jesteś chory? Że Ci jest tak ciężko? Dlaczego? Dlaczego to na Ciebie spadło? A może Twoje dziecko zginęło? I tak szybko się z tym pogodziłaś? Nie masz żadnych pytań, żadnych pretensji? Nie czujesz, że Bóg tu jest wrogiem? A może od lat walczysz z jakimś grzechem? I ciągle słyszysz kazania, w których księża mówią, że jak się pomodlisz, jak będziesz wierzył, to Bóg ci to zabierze, to Bóg cię z tego grzechu wyprowadzi. I mijają lata. 5, 10, 15, a ty ciągle walczysz. I masz już tego śmiertelnie dość. I nie czujesz, że Bóg nie spełnia swoich obietnic? A może starasz się żyć naprawdę pięknie i dobrze? Robisz wszystko, co tylko się da, żeby być wiernym Panu Bogu. I ciągle jest jakieś niepowodzenie. I ciągle jakiś kataklizm, jakaś katastrofa. Utrata pracy, oskarżenia, trudności finansowe, choroba, śmierć kogoś bliskiego. Jakie to niesprawiedliwe. Tylu ludzi jest obok Ciebie, którzy zupełnie się nie liczą z Panem Bogiem i jest im naprawdę dobrze. A Ty walczysz o to. Walczysz, żeby być blisko Boga i jest zupełnie inaczej. Czy Bóg nie jest tu dla Ciebie wrogiem? Czy nie czujesz naprawdę do Niego pretensji? Przychodzi taki moment, kiedy trzeba stanąć przed Bogiem jak przed wrogiem i się z Nim pobić, tak jak to zrobił Jakub. To nie było jakieś tam szturchanie, przepychanka. Oni naprawdę się z sobą bili. I to tak porządnie. Jak Jakub oberwał od Boga, to mu tak wywichnęło biodro, że do końca życia kulał. Bóg naprawdę mu przyłożył w czasie tej walki. A Jakub Bogu. To działało w obie strony. Jakub tak się uparł, tak się zaparł, że trzymał Pana Boga i go nie puszczał. Bóg go musiał prosić. Później już. Ale Jakub nie odpuścił. Jakub trzymał Pana Boga i mówił mu: widzę w Tobie wroga. Tak to czuję. Nie chcę, żebyś był moim wrogiem. To nie o to chodzi. Ale tak to widzę, bo miałeś mi błogosławić. A zupełnie tego nie widzę. Czeka na mnie Ezaw z całym oddziałem i chce mnie zabić. Po to mi kazałeś wracać do domu? Tego ode mnie chciałeś, żebym zginął? Miało być dobrze, ale nie jest. O co Ci tak naprawdę, Boże, chodzi? Czego Ty ode mnie chcesz? Nie czuję, żebyś był moim przyjacielem. Nie widzę tego, żebyś mi błogosławił. Nie widzę, żebyś był obecny w moim życiu. Nie widzę tego. To była ta walka. To była ta wojna. Wojna, w której się Jakub z Bogiem naprawdę pobił. Ale był prawdziwy. Był szczery. Powiedział Bogu wszystko, jak to widzi. I nawet wtedy, kiedy widział w Bogu swojego wroga, to mu jedno powiedział: nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie ma takiej opcji, żebym Cię wypuścił z moich rąk. Nie ma takiej opcji, żebym zerwał z Tobą relację. Nie ma takiej opcji, żebym przestał chodzić do kościoła, żebym przestał się spowiadać, żebym przestał klękać do modlitwy. Nie ma takiej opcji, będę to robił do tego momentu, do którego mi nie pobłogosławisz. Jakub nie odwrócił się od Boga. Nie machnął ręką, nie powiedział, że nie warto. Jakub nawet wtedy, kiedy widział w Bogu swojego wroga, to nie powiedział mu: przestanę się z tobą spotykać, przestanę z tobą rozmawiać. Będę żył tak, jakby ciebie nie było. Jakub mu powiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Będę z tobą się bił, będę z tobą walczył, będę ci to wszystko mówił, będę cię trzymał, dopóki mnie nie pobłogosławisz. To znaczy do tego momentu, w którym nie zacznę widzieć twojej obecności w tym, co się dzieje. Do tego momentu, w którym nie zobaczę, że to jednak ma jakiś sens. Będę cię trzymał do tego momentu, w którym nie zobaczę, że moje życie jest piękne i że może być szczęśliwe. Będę cię trzymał do tego momentu, w którym nie zobaczę jakiegoś światła w mojej ciemności. W którym nie zobaczę, że ty jesteś mocny, że ty potrafisz. Nie bójcie się walczyć z Bogiem. Nie bójcie się z Bogiem pobić. Nie bójcie się Mu mówić prawdy. Nie mów Mu: bądź wola Twoja, jeżeli w głębi serca czujesz zupełnie co innego. Nie mów Mu, że zawierzyłeś Mu życie, jeżeli dzień po dniu narzekasz, czujesz się nieszczęśliwy, niespełniony i biadolisz nad swoim życiem. Nie mów Mu czegoś, co nie jest prawdą. Ale powiedz Mu z głębi serca najszczerszą prawdę, to co czujesz. Opowiedz Mu o tym śmiertelnym lęku, jaki masz przed spotkaniem z Ezawem. Bo każdy z nas ma takiego Ezawa w życiu. Coś, czego się panicznie boi. Coś, czego zupełnie nie rozumie. Coś, co go przerasta. I to nam nie pozwala żyć. Opowiedz Bogu o tym. I pobij się z Nim, żeby ci pobłogosławił. I wtedy Bóg powiedział Jakubowi: od tego momentu, właśnie dlatego, że mnie nie puściłeś, właśnie dlatego, że mnie trzymałeś do końca, ja ci zmienię życie. Już nie będziesz Jakub, czyli już nie będziesz krętaczem, oszustem. Już twoje życie nie będzie takie pokręcone. Od tego momentu będziesz Izrael. Co znaczy: Bóg zwyciężył. Od tego momentu twoje życie będzie zwycięstwem. Z życia pokręconego będziesz miał życie zwycięskie. Bóg zmienił mu imię. Zmienił mu życie. Jakub zobaczył wtedy twarz Boga. Jakub zobaczył, że Bóg mu pobłogosławił. To znaczy zobaczył, że Bóg jest w jego życiu. Że Bóg go nie zostawił, nie wypuścił jego życia ze swoich rąk. Że to wszystko, co się wydarzyło, miało jakiś sens i do czegoś prowadziło. I nazwał to miejsce Penuel, to znaczy twarz Boga, bo on tam Boga zobaczył. Znasz twarz Boga? Masz takie doświadczenie modlitwy, w którym zobaczyłeś twarz Boga, że wiesz, kim Bóg jest? Że wiesz na pewno, że Bóg jest obecny? Że nie masz wątpliwości? Że patrzysz na Najświętszy Sakrament i mówisz: to jest mój Bóg? Masz taki Penuel swojego życia? Miejsce, w którym zobaczyłeś twarz Boga? Bo jak Jakub tam zobaczył, w tej walce twarz Boga, to na następny dzień wyruszył naprzeciwko swojego brata Ezawa. Kiedy go zobaczył, to oddał mu 7 pokłonów. Tak jak oddaje się 7 pokłonów przed Bogiem. Bo on zobaczył w twarzy Ezawa twarz Boga. oddał Ezawowi 7 pokłonów, tak jakby w nim zobaczył Boga. Bo on po tym doświadczeniu walki z Bogiem, po tym doświadczeniu, że Bóg mu błogosławi, zaczął widzieć Boga w tym, co najtrudniejsze w jego życiu. W tym, czego się najbardziej bał. W tym, czego zupełnie nie rozumiał. I spojrzał na Ezawa i zobaczył, że tam jest Bóg. Że za tym wszystkim stoi Bóg. Że w twarzy Ezawa można zobaczyć twarz Boga. I Ezaw wtedy podszedł do niego i go przytulił. Śmiertelny wróg, ten, który miał go zabić, po prostu go przytulił. Jak chcesz tak mieć w życiu? Jak chcesz, żeby najtrudniejsze doświadczenia, to, czego najbardziej się boisz, to, z czym zupełnie sobie nie radzisz, te sytuacje i te miejsca, w których wydaje ci się, że Boga nie ma, że Bóg nie spełnia swoich obietnic, że Bóg jest dla ciebie wrogiem, to trzeba o tym Bogu powiedzieć i się z Nim naprawdę pobić. Może to trochę kosztować. Jakuba to kosztowało zwichnięte biodro i fakt, że do końca życia musiał kuleć. Może tak być. Są takie spowiedzi, są takie rozmowy, są takie modlitwy, takie spotkanie z Bogiem, po którym czujesz się totalnie pobity. Ale wtedy zaczynasz żyć. I warto czasami oberwać od samego Boga, żeby zacząć żyć naprawdę. I to jest najpiękniejsze, że Bóg zwichnął biodro Jakubowi nocą. Że Jakub od tego momentu musiał kuleć. Działo się to nocą. Tak jak nocą dokonała się Pascha. I tak jak my czekamy na i przygotowujemy się na święta wielkanocne, czyli na Paschę. I to hebrajskie słowo Pesach najczęściej tłumaczymy jako przejście, ale dosłownie ono znaczy skakać nad czymś. A nazwa wzięła się z rytualnego tańca, który polegał na tym, że trzeba było tańczyć wokół ogniska, skacząc, udając tak, jakbyś kulał. Pascha to po prostu znaczy chodzić kulejąc. Czekamy na Paschę, więc życzę wam z całego serca, żeby w Paschę, Wielkanoc, Bóg was tak pobił, żebyście kuleli od tego momentu. Ale żyli naprawdę. Żyli szczęśliwie. Żyli tak, żeby widzieć w drugim człowieku, swoich najbliższych, twarz Boga. Amen.